Strefa samorządowa.
13 minut po godzinie 9 na antenie Radia Gdańsk. Czas na samorządowy piątek. A dziś będziemy w audycji poruszali gdyńskie problemy, gdyż bardzo, bardzo dużo o Gdyni mówiło się w ostatnich dniach i myślę, że gdyby nie prezydencka kampania wyborcza, to bardzo dużo mówiłoby się o Gdyni w mediach ogólnopolskich. Także w naszym studiu są dzisiaj tak od lewej do prawej będę przedstawiał pan Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich państwa.
Jest z nami pani radna Natalia Kłopotek-Główczewska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Można powiedzieć niezależna radna.
No tak, niezależna, niezrzeszona.
O tym będziemy między innymi rozmawiać. Pan Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja również jestem niezależnym radnym. Witam państwa.
I pan Jakub Ubych, samorządność, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Tak jest, dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pani Natalio, tytułem wstępu, czy pani z Eugeniuszem Kłopotkiem, posłem PSL-u, coś wspólnego ma, bo słuchacze dopytują?
Nie mam nic wspólnego z panem Eugeniuszem Kłopotkiem.
Czysty przypadek, zbieżność.
Tak, zbieżność.
Tak jest. Dobrze, to tak tytułem wstępu i zanim jeszcze o Gdyni będziemy rozmawiać, no bo tak jak powiedziałem w pierwszym zdaniu, mówilibyśmy o tej Gdyni dużo więcej, gdyby nie wybory prezydenckie, ale siłą rzeczy też trudno nie zauważyć tego, że w niedzielę wybieraliśmy prezydenta. W drugiej turze spotkał się Rafał Trzaskowski z Karolem Nawrockim. Karol Nawrocki prezydentem elektem będzie pełnił tę funkcję co najmniej do 2030 roku. Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość, już z uśmiechem potakuje, także od niego zaczniemy. Krótka ocena wyborów prezydenckich.
Oczywiście potakuję i bardzo się z tego cieszę, ponieważ no, to jest najlepszy wybór. Bardzo się z tego cieszę. Również miałem okazję rozmawiać jeszcze z ówczesnym kandydatem, Karolem Nawrockim, na temat tego, że jak już zostanie tym prezydentem, no to czy by nie wsparł, prawda, Gdyni w swoim patronatem prezydenckim, czy może w jakiejś innej formie również stulecia obchodów naszego miasta. Pan już prezydent elekt bardzo ochoczo przystąpił do tej propozycji. No i generalnie mam nadzieję, że władze miasta tutaj z panem przewodniczącym oraz z panią prezydent Aleksandrą Kosiorek no zwrócą się może o ten patronat albo może o jakieś wsparcie do pana prezydenta Karola Nawrockiego. No ja się bardzo cieszę, dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali na pana Karola Nawrockiego. I wierzę, że będzie to naprawdę świetna pięcioletnia kadencja.
To wywołany do
odpowiedzi. A może na dziesięcioletnia.
Wywołany do odpowiedzi Tadeusz Szemiot, bardzo proszę.
Mnie cieszy w Gdyni frekwencja, która była naprawdę wysoka. Trochę, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze. Niestety ociupinkę nam zabrakło, żeby wygrać z Gdańskiem, więc ale to są oczywiście nasze gdyńsko-gdańskie przekomarzania, bo zarówno i w Gdyni, jak i w Gdańsku ta frekwencja była naprawdę wysoka. Wynik Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze, jak i w drugiej w naszym mieście był doskonały, co mnie cieszy. No natomiast oczywiście sam wynik wyborów w całej Polsce mnie nie cieszy.
A cieszy Jakuba Ubycha?
Ja chciałbym, żebyśmy mimo wszystko, myśląc o naszym mieście, troszeczkę odeszli od polaryzacji, która jest w tym momencie bardzo silnie nakreślona, zarówno w polityce ogólnopolskiej, jak i również schodzącej do poziomu samorządów. Wybory prezydenckie są świętem demokracji, tak jak i każde wybory. Nie ma co się obrażać na wyniki. Należy w tym momencie przyjąć je i patrzeć na to, że tak zdecydowała większość mieszkańców, w tym wypadku naszego kraju. Skoro zdecydowali, że więcej głosów zostało oddanych na Karola Nawrockiego, jest to nasz nowy prezydent i z należytym szacunkiem, niezależnie od tego, kto by byłby na tym stanowisku, jest to prezydent nas wszystkich i wierzę głęboko w to, że będzie reprezentował wszystkich, a nie tylko tych, którzy na niego głosowali. I tak powinno być na każdym poziomie, zarówno samorządowym, jak i wielkiej polityki ogólnopolskiej.
I na koniec, last but not least, jak to mówią, Natalia Kłopotek-Główczewska, proszę bardzo.
Karol Nawrocki nie był moim kandydatem, jak w większości gdynian. Natomiast cieszy mnie, tak jak już wspomniał pan Tadeusz Szemiot, frekwencja w Gdyni. Jeśli chodzi o sam wynik wyborów, to niestety pokazują, te wybory pokazują, jak bardzo podzielona jest Polska, jak bardzo na pół jest przedzielona, są przedzieleni obywatele, jeśli chodzi o poglądy i myślę, że teraz jest trudne zadanie przed nowym prezydentem, żeby może troszeczkę załagodzić ten podział i pracować nad tym, żeby wszystkie strony, zarówno ta jedna połowa Polski, jak i druga, miały swój głos w tej władzy. Ponieważ demokracja to jest... demokracja polega na tym, że wygrywa ten, który zdobędzie więcej głosów, ale nigdy nie może być braku poszanowania dla tej mniejszości, która tutaj praktycznie była 50%, więc myślę, że tutaj ważne jest to, żeby poszanować też tą drugą stronę.
I tutaj się zatrzymamy, jeżeli chodzi o... widzę też potakiwania ze strony na przykład Tadeusza Szemiota i Marka Dudzińskiego. Oni się zgadzają ze sobą, to jest możliwe. No i to teraz, trzymając się może tej podstawy, od której zaczęliśmy, zobaczmy, jak ta demokracja wygląda na poziomie lokalnym i co się dzieje w gdyńskim samorządzie. Ostatnie dni to jest coś, co chyba zszokowało, tak sobie myślę, też po części koalicję rządzącą aktualnie w Gdyni. To jest odejście 5 z 7 radnych, którzy tworzyli klub Gdyński Dialog w Radzie Miasta. Tego klubu już nie ma, przeszedł do historii. Nie ma dzisiaj z nami także w studiu żadnego z reprezentantów nowego klubu Gdynia Niezależna, który w Radzie Miasta powstał. Staraliśmy się zaprosić i to nie było tak, że nie było chęci przyjścia do audycji. No po prostu terminy się nie zgrały, tak to należy ocenić. Nie była taka obecność możliwa, ale pan Dawid Biernacik, przewodniczący tego nowego klubu, był gościem Radia Gdańsk w środę i ja go pytałem o to, dlaczego w zasadzie doszło do tego rozłamu, dlaczego część radnych postanowiła pójść swoją drogą. Posłuchajmy, co mówił w tym temacie.
To był jedyny formalny sposób, aby według naszej opinii móc dalej działać w sposób konsekwentny, niezależny na rzecz mieszkańców i w zgodzie z naszym programem. Oceniliśmy to, co jest w tym momencie najlepsze dla społeczności samorządowej w Gdyni. Widzimy, że koalicjant narzucał pewne rozwiązania, kontynuował wizję poprzedników. Są kontynuowane pewne projekty w Gdyni, które mieszkańcy jednoznacznie negatywnie ocenili. Projekty poprzedniej ekipy, poprzedniego pana prezydenta.
Na przykład jaki?
Tutaj chciałbym powiedzieć, że nie chcieliśmy firmować takich projektów i wizji jak przebudowa Placu Konstytucji przed dworcem PKP.
To może teraz od Natalii Kłopotek-Główczeńskiej zaczynając. Co się takiego wydarzyło? Czy pani rozumie, czy wy byliście informowani wcześniej? Jak to wyglądało wewnątrz Gdyńskiego Dialogu? Dlaczego doszło do tego rozłamu?
O rozłamie dowiedziałam się podczas konferencji prasowej tydzień temu.
Czyli wtedy, kiedy wszyscy, kiedy mieszkańcy.
Tak, dokładnie wtedy, kiedy wszyscy. Dlaczego mnie i radnego Strzałkowskiego pominięto? Ponieważ podczas rozmów naszych wewnętrznych, kiedy zastanawialiśmy się, co dalej po dużych perturbacjach, które miały miejsce ostatnio w Gdyni, my z Łukaszem jasno powiedzieliśmy, że nie wyobrażamy sobie teraz nie pracować dalej i nie działać u boku pani prezydent, więc te nasze deklaracje potraktowano jako niechęć do, nie wiem, nie nazwę tego bycia niezależnym, bo nigdy nie czułam się zależna, ale kiedy jest ciężko, kiedy są trudne wybory, kiedy trzeba zakasać rękawy i działać, to moim zdaniem nie powinno się stawać okoniem i stawiać w roli krytykanta, bo to jest łatwiejsze, znacznie łatwiej jest krytykować, znacznie łatwiej jest mówić, co jest źle, a znacznie trudniej jest działać i mimo różnic próbować rozwiązać jakieś problemy. Z koalicjantem w nie wszystkich rzeczach się zgadzamy, ale zawsze dyskutujemy i staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. I uważam, że teraz, znaczy takie działania są po prostu PR-owo i wizerunkowo stawiają radnych w tej, na tym obszarze, w tej pozycji, że okej, próbowaliśmy, ale no się nie udało, tak? Ale zapominają, że na końcu tego wszystkiego są mieszkańcy i teraz, będąc piątką radnych poza koalicją, no, wydaje mi się, że jeszcze mniej się uda zrealizować działań niż będąc w koalicji i mając większość w Radzie.
To zapytajmy opozycję gdyńską o to, jak to jest. Marek Dudziński, Jakub Ubych, wy zacieracie ręce jako opozycja, że się powiększa to grono opozycji w Radzie Miasta? No bo przybyło 5, można powiedzieć.
Znaczy, no, nie jest mi wiadomym, aby koleżeństwo, które wyszło z ówczesnego gdyńskiego dialogu, z tego klubu, który był, przystąpiło do Prawa i Sprawiedliwości, więc no, jakby nasz klub się nie powiększył. Natomiast...
Ja mówię o ławach opozycyjnych ogólnie.
Znaczy, w Radzie Miasta. Oczywiście niestety no, nie ma to do końca przełożenia ze względu na to, że no, arytmetyki nie oszukamy, a jednak tutaj pani radna i pan radny Strzałkowski zostali tak w tej większości, przez co pani prezydent dalej ma większość, więc no, niestety jest to wyjście w jakimś stopniu jest też nieodczuwalne tak arytmetycznie przy głosowaniach. Natomiast jest to poważne, myślę, bardzo taka skaza wizerunkowa, ale też no taka, bym powiedział, chyba najlepsza ocena działań pani prezydent i rządzącej koalicji i z Platformą Obywatelską. No, proszę zobaczyć, co się stało po tym, jak Platforma dołączyła do tej koalicji. Po pół roku klub pani prezydent, czyli jakby jej najbliżsi tutaj współpracownicy, którzy tworzyli z nią ten ruch, którzy niejako też, no, prawda, pozwolili jej te wybory wygrać, która startowała z ich list, no, nagle ją opuszczają. Więc no, widać, że po prostu nie chcą swoimi nazwiskami firmować tych działań, które pani prezydent po prostu tutaj w Gdyni, mówiąc krótko, nie dowozi. Chociażby na przykład ostatnią kwestię, którą prawdopodobnie ujawniłem, to chociażby fakt, że no, konkursy mogą być ustawione w spółkach komunikacji, w spółkach odpowiedzialnych za komunikację zbiorową w naszym mieście. No, myślę, że nie po to państwo, którzy opuścili gdyński dialog, no po prostu myślę, że nie po to szli do Rady Miasta, więc oczywiście no, cieszy, że no, jakby trochę tych grono osób, które gdzieś tutaj będą dodatkowo patrzyły na ręce pani prezydent, będzie więcej. Ale no też mówię, to, co się stało w Gdyni, to jest tak naprawdę o wiele lepsza ocena niż nie jedno absolutorium, niż nie jeden komentarz, niż setka komentarzy na Facebooku, no bo to jakby pokazuje, że jej najbliżsi współpracownicy nie chcą firmować działań Platformy Obywatelskiej, czyli tutaj pana przewodniczącego Szemiota i pani Kosiorek.
Jakub Ubych z podobnym zrozumieniem podchodzi do decyzji piątki radnych?
A ja myślę, że mam zupełnie inną diagnozę, nieprzeczącą tego, co powiedział przedmówca. Natomiast dopóki był wspólny wróg, czyli prezydent Wojciech Szczurek, to było widać, że jest jakiś cel. Odsunięcie prezydenta Wojciecha Szczurka od władzy. Natomiast gdy ten cel został dokonany, nagle okazuje się, że nie było innych merytorycznych, wspólnych przesłanek do tego, jak Gdynia ma wyglądać. I nagle zaczęły się tarcia, ponieważ, o Jezu, jednak tą Gdynią trzeba zarządzać. Trzeba mieć do tego kompetencje, trzeba do tego mieć pomysł, trzeba do tego mieć wizję. Nie na miesiąc, dwa, trzy, bardzo krótkoterminowo, tylko na to, jak nasze miasto ma wyglądać za wiele lat. Widać, że nawet w grupie siedmiorga radnych nie było wspólnego, bardzo trwałego przekonania o tym, jaką chcą Gdynię reprezentować i ją widzieć za lat kilka. Co widać, również nie potrafili znaleźć wspólnego mianownika ze swoim liderem, bo tak rozumiem, że prezydent miasta, który ma własny klub, jest pewnego rodzaju liderem, który powinien również z jednej strony tłumaczyć, wyznaczać kierunki, oczywiście wspólnie, no ale i również później brać odpowiedzialność i wspólnie w razie czego szukać kompromisu, aby jednak tych najbliższych współpracowników mieć obok siebie. Okazuje się, znaczy jestem wręcz przekonany, że to nie był efekt chwili, to był raczej proces, który skupiał się, znaczy pokazywanie Placu Konstytucji jako tego miejsca, które miało spowodować rozłam, jest pewnego rodzaju w mojej ocenie zasłoną dymną. To musiał być problem zdecydowanie głębszy. Szukanie wymówek, można oczywiście tak zrobić, natomiast ocenimy po kolejnych miesiącach, bo krok emocjonalny został wykonany. Chciałbym zobaczyć również wśród nowych kolegów opozycyjnych, jaką oni mają wizję i będziemy się z nią mierzyć na sesjach Rady Miasta i prowadzić dyskusję.
Z cierpliwością i spokojem Tadeusz Szemiot, przysłuchujący się temu, koalicjant, tak określany w wypowiedzi Dawida Biernacika.
Znaczy ja po pierwsze no, oceniam tą sytuację w kontekście no, pewnej braku sztuki u naszych do niedawna partnerów w rozumieniu procesu zawierania kompromisów w koalicji. I wydaje mi się, że tak naprawdę o tym rozmawiamy, bo te słowa, które dotyczą narzucania swojej wizji przez drugą stronę, to ja odczytuję jednak jako to, że szukaliśmy rozwiązań kompromisowych, a kompromis, wiadomo, jest zawsze dla każdej strony próbą przesunięcia się, żeby dać miejsce, dać przestrzeń dla drugiej strony. I wydaje mi się, że u koleżeństwa z dzisiaj Gdyni Niezależnej zabrakło zrozumienia dla tego procesu. I dlatego patrzę z pewną nadzieją na przyszłość, na to, że będziemy w stanie znajdować sprawy, kwestie, w których będziemy mogli razem wspólnie, w porozumieniu realizować inicjatywy dla Gdyni. Uważam, że żadna historia się nie zamknęła. Możemy dalej rozmawiać i wspólnie rozwiązywać te wyzwania, przed którymi dzisiaj Gdynia stoi. Więc to jest jeden wątek. Drugi natomiast dotyczy, żeby nie było tak wyłącznie tylko z nadzieją, jednak kwestia odpowiedzialności. I do tej odpowiedzialności głęboko zachęcam państwa radnych z Gdyni Niezależnej. Zgłoszone przez nich 5 postulatów. Wydaje mi się, że nie zostało wybranych przypadkowo, bo są to postulaty, które są realizowane. Więc przyjęli trochę pozycję taką, żeby zgłosić sprawy, które wiedzą, że zostaną zrealizowane, żeby móc być może twierdzić, że zostały zrealizowane również dzięki ich ruchowi wyjścia z koalicji. Ale to tak nie jest. My te sprawy mamy włożone na odpowiednie tory. Część tych spraw już jest załatwiona.
Rozumiem, że jedną z tych spraw jest chociażby kwestia strefy płatnego parkowania.
W tym zakresie porozumienie było właściwie już pełne i wiedzieliśmy wspólnie, co razem będziemy w krótkim okresie robić i co w długim.
To my na moment zaparkujemy naszą dyskusję i wrócimy do państwa po krótkiej przerwie muzycznej i reklamowej.
Strefa samorządowa.
Wracamy po przerwie w studiu Radia Gdańsk. Dzisiaj reprezentanci Gdyni. Tadeusz Szemet, przewodniczący Rady Miasta Platforma Obywatelska. Natalia Kłopotek-Główczewska, radna niezależna, ale nie z klubu Gdynia Niezależna. Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość. I Jakub Ubych, samorządność. Moi drodzy, rozmawialiśmy przed przerwą o przetasowaniach w Gdyńskiej Radzie Miasta, ale przetasowania także wśród najbliższych współpracowników pani prezydent Aleksandry Kosiorek. 2 czerwca formalnie już rezygnację złożył Bartłomiej Austen, który nie jest już wiceprezydentem Gdyni. Można powiedzieć, że taki prawie rok wytrwał na stanowisku. Wiceprezydent odpowiedzialny między innymi za inwestycje, za rozwój, za politykę gospodarczą miasta. W tym momencie wakat na tym stanowisku. Nie chcę pytać, kto będzie nowym wiceprezydentem, chyba że Natalia Kłopotek-Główczewska, uśmiechająca się do mnie, coś już wie, ale warto też podkreślić, że chwilę przed tą rezygnacją pan Bartłomiej Austen dołączył do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówiło się, że to taki ruch na rzecz zwiększenia szansy na realizację poszczególnych inwestycji w Gdyni. Chwila nadziei, nadzieja długo nie trwała, choć trochę dłużej niż nadzieja polityków w Koalicji Obywatelskiej na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, w niedzielnych wyborach. Widzę, że Tadeusz Szemec rozśmieszony. Zdołałem go rozśmieszyć moim żartem.
Nie, w końcu dzieje się to, na co liczyłem, panie redaktorze, czyli na szpilki.
Na to pan liczył. No dobrze, to od pana zaczniemy. Jak w tym momencie funkcjonuje kolegium prezydenta jako przewodniczący Rady Miasta? Zapewne pan dopytywał.
Oczywiście, że dopytywałem, natomiast, czyli tak, dotychczasowe zadania wiceprezydenta Austena zostały rozdzielone na pozostałych członków kolegium. No, w związku z tym, że to jest jednak rezygnacja, więc żaden casting na nowego wiceprezydenta się nie odbywał, więc...
Ale ta rezygnacja zaskoczyła was tak samo mocno jak byłych już radnych Gdyńskiego Dialogu decyzja 5 ich kolegów i koleżanek?
Nie wiem, czy aż tak bardzo mnie zaskoczyła, ale... No... Zaskoczyła, no po prostu, więc castingu na wiceprezydenta nie było, więc musimy się uzbroić w chwilę cierpliwości na powołanie przez panią prezydent nowej osoby. Nie mam zielonego pojęcia, kto to będzie, więc to jest kompetencja prezydent, więc zobaczymy i cierpliwie czekamy. Natomiast nawiązywał pan redaktor swojej wypowiedzi do tych spraw dotyczących przystąpienia do Polskiego Stronnictwa Ludowego i tak, tego, że to miało budować jakąś lepszą możliwość do realizacji.
Bo mieszkańcy dopytują, czy jakieś drugie dno jest w tej sprawie po prostu.
Znaczy ja jestem głęboko przekonany, że niezależnie od tego, kto będzie wiceprezydentem Gdyni odpowiedzialnym za inwestycje, to współpraca z kimkolwiek w sprawach takich inwestycji, o jakich mówimy, czyli Droga Czerwona, Estakada Kwiatkowskiego, będzie ze strony gdyńskiego samorządu bardzo dobra i obsada kadrowa nie ma z tym najmniejszego związku. Więc niezależnie od tego, kto będzie, te inwestycje dla nas mają strategiczne znaczenie i będą traktowane priorytetowo.
Natalia Kłopotek-Główczewska, bardzo proszę. Dlaczego Bartłomiej Austyn odszedł?
Z przyczyn osobistych.
To oznacza wszystko i nic.
To jest pytanie do Bartłomieja Austyna. Odszedł z przyczyn osobistych i to jest fakt. Więc trzymajmy się faktów. Kto będzie następcą, to jest kompetencja pani prezydent i nie mam zamiaru tutaj też się wypowiadać na ten temat, ponieważ nie wiem.
A jak pani ocenia to, co Bartłomiej Austyn zdołał zrobić i to, czego nie zdołał zrobić w trakcie tego prawie roku sprawowania funkcji wiceprezydenta?
Ja oceniam bardzo pozytywnie. Wszystkie problemy, jakie pojawiały się, często wynikały też z tego, jakim stanie zastaliśmy miasto po przejęciu władzy. Co prawda, tutaj powiem szczerze, że rzeczywiście, jeśli chodzi o UNRUGA i problemy komunikacyjne, niedawne problemy komunikacyjne, które tam miały miejsce, wyciągnęliśmy wnioski i mam potwierdzoną informację, że od tej pory prace będą odbywały się również w nocy, co też usprawni ruch i nie spowoduje kolejnych problemów.
Mówi pani też o tej inwestycji, w której mieszkańcy początkowo protestowali przeciwko wycince drzew, jak rozumiem.
Mówię o przebudowie UNRUGA. Jeśli chodzi o działalność pana wiceprezydenta, byłego już wiceprezydenta Bartłomieja Austyna, to ja nie mam mu nic do zarzucenia, więc nie mam zamiaru tutaj teraz mówić o tym, co było źle, co było dobrze, ponieważ uważam, że robił wszystko, co w jego mocy, żeby te inwestycje przejść naprzód i realizować.
Jakub Ubych, podobne zdanie ma, czy też bardziej krytyczne?
Zastój inwestycyjny. Od momentu, gdy w tym roku rozpoczął się nowy rok budżetowy, trzy przetargi ogłoszone na trzy bardzo niewielkie inwestycje oświetleniowe po 9-11 lamp oświetleniowych. Co do UNRUGA, prace nocne, to zapewnienie. Chodzi o malowanie oznakowania poziomego, które zazwyczaj odbywa się w godzinach nocno-weekendowych. Natomiast organizacja ruchu...
To nie chodzi o malowanie, tylko o wylewanie asfaltu.
Ale już tam wszystko zostało wylane poza dwoma drobnymi wjazdami, które w ogóle nie dotykają ciągu. Tam już nie będzie dodatkowych asfaltów wylewanych, poza dosłownie pojedynczymi metrami, które nie wpływają na główny ciąg, więc bądźmy tutaj merytoryczni. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie samych inwestycji, obwodnica Witomina, która została ogłoszona jeszcze w poprzedniej kadencji, w dalszym ciągu nie ma wycinki drzew w kluczowych miejscach. Decyzja derogacyjna, która została zdecydowanie za późno złożona, pomimo dopytywania się, to taka decyzja, która umożliwia wycięcie drzew w obszarze również chronionym, to blokuje część prac. Wykonawca będzie mógł to nadrobić, jeżeli to nastąpi niedługo. Natomiast jeżeli nie ma wiceprezydenta od inwestycji, który powinien ciągnąć to do przodu, jest to pewne zagrożenie. Natomiast bezdyskusyjnie należy powiedzieć, że mamy najmniejsze wykonanie wydatków majątkowych przez to, że nie ma nowych postępowań, a ja już widzę zagrożenia. Bardzo duże postępowanie związane z ulicą Wiczlińską, gdzie mamy również blisko 10 milionów dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg. Harmonogram zaczyna być, jak to w wyborach ostatnio było mówione, na żyletkę. To ja uważam, że tutaj już na pół żyletki, żeby udało się to zrobić. Nie ma również pieniędzy w budżecie, żeby ogłosić przetarg na tę inwestycję.
No, proszę się nie martwić. Ulica Wiczlińska jest w realizacji.
W realizacji?
Znaczy, to przetarg będzie ciekawe. Niebawem, przepraszam, przetarg będzie niebawem ogłoszony. Więc...
Super, bo pani skarbnik...
W realizacji czy przetarg będzie ogłoszony?
Przepraszam, przejęzyczenie, no, panie
Ale
Marku.
Jak zapytałem się panią skarbnik, czy wie, ile potrzebuje jeszcze pieniędzy zgodnie z kosztorysem, to była zdziwiona. zmiana, bo mówiła, że mamy przecież 50% dofinansowania, czyli 10 milionów, tyle że to tylko na część drogową, a tam są części jeszcze instalacji podziemnych. Wycena kosztorysowa 37,5 miliona netto, więc potrzebujemy kolejnych 20 milionów do końca przyszłego roku. Pani skarbnik była mocno zdziwiona, jak z nią rozmawiałem i co najmniej mówiła, że widzi tutaj pewien problem. Co do ulicy Wiczlińskiej, mam nadzieję, że będzie spełniona, bo od tego zależą również umowy drogowe. A umowy drogowe to jest taki element, o którym moglibyśmy godzinami rozmawiać. Jeżeli nie będzie poprowadzonych inwestycji w tym obszarze, miasto będzie musiało oddawać pieniądze deweloperom, którzy wpłacali je na wspólne realizowanie budowy infrastruktury drogowej. Takich rzeczy wcześniej nie było.
Marek Dudziński, bardzo proszę.
Jeszcze chciałem się tutaj wrócić do poprzedniego wątku, związanego tutaj z kwestią relacji z tym nowo powstałym klubem. Wprawdzie o nieobecnych może nie wypada mówić, ale można oddać im głos. I tutaj w kontekście tego, co powiedział pan przewodniczący Szemiot, to ja pozwolę sobie przeczytać post tutaj radnego Biernacika z tego nowego klubu. Niestety, mimo publicznie deklarowanej przez przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Szemiota woli współpracy z naszym klubem, dziś radny Łukasz Piesiewicz z Kormil oburzonym głosem wyprosił mnie z rozmów. Oświadczył, że jako szef niezależnego klubu nie mogę uczestniczyć w dalszych pracach, ponieważ, cytuję, oni teraz sobie sami ustalają szczegóły uchwały w swoim większościowym gronie. Publicznie przed kamerami zapraszają do rozmów, a w cieniu gabinetów wykluczają i zamykają się na współpracę, więc to tyle w temacie tej deklarowanej współpracy.
A kiedy ten wpis jest,
współpracy?
Tak z ciekawości, żebyśmy...
To było jakoś zaraz chyba po tym opuszczeniu tego klubu, to tutaj datę oczywiście tutaj nie przytoczę, ale to zaraz było jakoś po opuszczeniu tego klubu. Także tyle w temacie, że
rozmowy chodzi... odbywały się w ramach koalicji.
No rozumiem, czyli rozumiem, jak już ktoś nie jest koalicjantem, to jest wyproszony z rozmów, właśnie nie
jeżeli
wiem w ogóle,
to były
ale
rozmowy
rozumiem,
w ramach
a
koalicji.
Dlaczego nas nie zaprosiliście? A ja też byłem bardzo aktywny, jeżeli chodzi o zmiany
do strefy podatkowej. Rozmowy
rozumiem,
w ramach
czyli
koalicji.
Wykluczacie. Czyli pani najpierw
nie,
mówi,
to
mówi,
było
mówi
spotkanie.
Najpierw mówi pani najpierw w pierwszych słowach, że burzmy podziały, nie dzielmy się, a
ja
teraz
tak
pani nas wyklucza. No to pani mówiła,
to
że
ja teraz państwa, jeżeli mogę, poproszę o chwilę ciszy i spróbuję państwa opanować, żeby słuchacze zrozumieli. Ja rozumiem to w taki sposób, że było spotkanie rady koalicji?
Nie, to było spotkanie przedstawicieli koalicji Rady Miasta, którzy dyskutowali na temat pewnych zmian.
Może się wtrącę. Najpierw chodzi o to, żeby wypracować rozwiązanie, w którym my, jako przedstawiciele większości w Radzie Miasta, mamy komfort i wiemy, że chcemy takie rozwiązanie zaprezentować światu. No trudno, żebym do tego rodzaju rozmów zapraszał z całym szacunkiem Marka Dudzińskiego, żeby on z wyprzedzeniem wiedział, jakie my mamy konkretne pomysły i tak dalej. To jest dopiero następny etap.
Kiedy rozumiem, że jeżeli ktoś publicznie deklaruje, że już nie popiera tej koalicji, no to siłą rzeczy się go prosi, żeby opuścił spotkanie.
To jest właśnie to wykluczanie przez Platformę Obywatelską.
Ty jesteś wykluczony, to prawda i oczywiście, że skoro Dawid Biernacik obwieścił na konferencji prasowej, że to jest koniec koalicji, no to trudno, żeby uczestniczył we wewnętrznych rozmowach tej koalicji ustalających istotne decyzje, z jakimi my chcemy wyjść do pozostałych klubów i dopiero wtedy uzyskiwać poparcie pozostałych klubów, a nie, że my na tym etapie wstępnym, kiedy jeszcze nie mamy pewnego konsensusu między nami, zaczynamy dyskutować z pozostałymi siłami politycznymi. To jest zupełnie naturalne i oburzenie Dawida Biernacika też może wynikać właśnie z jakiegoś takiego braku jego doświadczenia, że po prostu on otrzyma to, ten materiał, otrzyma możliwość odniesienia się do niego dzisiaj po jego decyzji dopiero na następnym etapie.
Nie, to tylko przeczy po prostu pana narracji o tym, że chcecie współpracować i jesteście na to otwarci. No i właśnie takie zamykanie komuś...
Nie, panie radny, ja z panem również jestem gotów do współpracy, ale nie będzie pan otrzymywał informacji zbyt wcześnie, bo dopiero będzie otrzymywał je pan wtedy, kiedy my między sobą...
To nie jest współpraca, panie radny.
To jest współpraca, tylko że najpierw trzeba między sobą uzgodnić i my musimy wiedzieć, że mamy uzgodnione między sobą stanowisko i dopiero wtedy zaprezentujemy to panu i czy pozostałym radnym. Nie ma w tej praktyce nic nadzwyczajnego czy dziwnego i to nie jest kwestia braku współpracy, tylko po prostu tego, z jaką ofertą wychodzimy do pozostałych partnerów.
Marek
tak
Dudziński
samo,
jeszcze.
Jakby klub PiS zapraszał na swoje posiedzenia radnych z innych klubów. No, panie Marku, proszę.
Radny Marek Dudziński lubi nas zaskakiwać treściami rezolucji, których przecież z nami nie konsultuje, dopiero na sesji się dowiadujemy o treści rezolucji.
Bo są na tyle oczywiste. oczywiście, że nie trzeba ich konsultować. Rozumiem, że dla pana może być godzące.
Ja się na pana radnego nie obrażam, że pan tak się zachowuje i nie zarzucam panu braku współpracy, tylko po prostu no, realizuje pan tam swój jakiś plan polityczny.
Pan również go realizuje.
Wszyscy, tak, i właśnie próbuję panu to wytłumaczyć, że to tak działa. Że
wszyscy mam wrażenie obecnie w tym studiu pozaprowadzącym realizują jakiś plan polityczny, a co do planów politycznych jeszcze, bo Jakub Ubych ze spokojem się przysłuchuje. Ja rozumiem, że jak to tak dalej będzie wyglądało, to wy macie otwartą drogę do powrotu jako samorządność.
Przede wszystkim.
Albo czy takie zakładacie, czy bierzecie pod uwagę taką opcję? O to bym zapytał.
Nieustająco od samego początku, gdy nastąpiła zmiana władzy, cały czas powtarzaliśmy, że liczymy na mądre projekty, które będą dobre dla przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Mądry projekt nie oznacza populizmu, nie oznacza kupczenia, kupowania czy czegokolwiek takiego. Doświadczenie pokazuje, że mądre projekty to również wzięcie odpowiedzialności za trudne decyzje. I te decyzje często nie podobają się większości mieszkańców, bo nie są oczywiste, nie są takie, tylko trzeba widzieć coś dalej. Natomiast wracając nawet do tego, o czym zaczęliśmy dzisiejszą dyskusję, właśnie ta polaryzacja na prawo, lewo, na słowo polityka. Mieszkańcy nie oczekują polityki, mieszkańcy oczekują sprawczości. Na poziomie samorządu dla mnie słowo polityka jest złe, nie lubię go. Zawsze powtarzałem, że jestem samorządowcem i nie politykiem i chciałbym, aby tak zawsze zostało. Wiem, że to trochę niepopularne, może wręcz utopijne, ale jestem tutaj wierny swoim...
Populistyczny również, panie wiceprzewodniczący.
Ale jestem wierny swoim ideałom.
Jest pan politykiem samorządowym.
Dobrze, więc będę się dalej nazywał samorządowcem i wierzę, że ta droga, którą wybrałem ileś lat temu, która jakby też mnie determinowała pomimo zaproszenia różnych tych właśnie sił politycznych, nigdy nie skorzystałem i wydaje mi się, że z tej drogi raczej nie zejdę i Gdynia jest tym miejscem, gdzie chcę działać, będę działał i mam nadzieję, że będziemy dyskutować o mądrych, rozważnych, ale i przede wszystkim odpowiedzialnych projektach.
Natalia Kłopotek.
Czy do mądrych i rozważnych decyzji należy budowa lotniska, brak lodowiska, przebudowa węzła Karwiny?
Ale wejdę z panią w dyskusję, nie mam najmniejszego problemu. Kiedyś tutaj na tej audycji tłumaczyłem, kto podpisywał pierwsze listy intencyjne dotyczące lotniska i bardzo chętnie bym to tutaj, zresztą dyskusje na ten temat były bardzo długie. Co do lodowiska, w miejscu, gdzie miał powstać
pan,
lodowisko.
Kto te listy podpisywał?
Wszystkie siły najważniejsze polityczne, które również się z tego wycofywały i właśnie tam była polityka w pewnym momencie. Natomiast abstrahując od tego, to był projekt, o którym moglibyśmy pewnie przeprowadzić bardzo długą dyskusję. Wydaje mi się, że już większość rzeczy została powiedziana. Natomiast czy oceniając z perspektywy czasu, jak wszystko inne się wydarzyło, czy to było słuszne? Oczywiście można tutaj z perspektywy czasu dyskutować.
Natalia Kłopotek-Główczewska, 30 sekund dosłownie.
Jeśli chodzi o mądre decyzje, to jestem przekonana, że dopiero właśnie teraz one od roku zapadają. Wcześniej no, mieszkańcy powiedzieli jasno stop katastrofie inwestycyjnej w wykonaniu na przykład pana wiceprezydenta, byłego wiceprezydenta Łucyka. Więc tak, proszę się nie obawiać, decyzje są mądre i będą na pewno przemyślane jak najbardziej w końcu.
Marek Dudziński, jeszcze też 30 sekund. Co dalej z tą Gdynią u progu jej stulecia?
No to jest bardzo ciekawy temat. No, kiedy pytałem na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta wnioskodawców, czyli w tym momencie panią prezydent, no na co idzie w zmianie budżetu 8 milionów na stulecie, to jakoś nikt mi nie potrafił powiedzieć. No,
że będzie... Wszyscy powiedzieli, dostał pan odpowiedź jasną na pani przygotowania.
Pani kłamie.
Ja pani zarzucam.
No to proszę sobie odtworzyć tą sesję i zobaczyć. I pani Oktawia Gorzyńska powiedziała wprost, jeszcze poczekajcie, jeszcze nie wiemy. Tak było, proszę
na,
pani. Więc...
Na wszystkie przygotowania.
No było tak, panie radny, czy nie?
I 30 sekund no dla było, oczywiście, Tadeusza Szemiota na koniec
więc
tej dyskusji.
Proszę tutaj, więc ta stulecie jest po prostu nieprzygotowane. Więc...
Jak posklejać tę Gdynię teraz podzieloną?
Ja się zgodzę co do sensu wypowiedzi z wiceprzewodniczącym Ubychem, że po prostu musimy mniej polityki, mniej populizmu, mniej właśnie takiej dyskusji emocjonalnej prowadzić, tylko skupiać się i jednoczyć się wśród wspólnych inicjatyw, do czego zachęcam również pozostałych tutaj siedzących dwóch radnych.
I niech to będzie puentą tej...
Ja zaraz przeczytam tutaj, niech to co będzie piszą państwa radni, panie Marku, pana radni w internecie.
Niech to będzie będzie puentą tej audycji. Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni, Platforma Obywatelska, Marek Dudziński, Radny Miasta Gdyni, Prawo i Sprawiedliwość, Jakub Ubych, wiceprzewodniczący z klubu Samorządność i Natalia Kłopotek-Główczewska, radna niezależna. Byli dzisiaj gośćmi strefy samorządowej na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, bardzo dziękuję w imieniu swoim, a także Barbary Kopaczewskiej, która zrealizowała tę audycję.
Dziękuję państwu.
Strefa samorządowa.